Poranek Radia TOK FM.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 44 minuty po 7 w tej chwili. I jest z nami już Edward Zaleski, prokurator krajowy i zastępca prokuratora generalnego. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Za chwilę pewnie będziemy musieli pogadać trochę o komisji śledczej. Ja bym chciał zacząć od sprawy państwa Olewników. Nie wiem, czy pan, pewnie też pan nie miał czasu oglądać wczoraj rozmowę Bogdana Rymanowskiego z siostrą pana Olewnika.
Oglądałem wyrywki z tej rozmowy w programach informacyjnych.
To była kolejna wstrząsająca rozmowa z panią Olewnik. A tam parę rzeczy powiedziała rzeczywiście poruszających, między innymi o tym, że nie pozwolono jej mężowi, który jest lekarzem, wziąć udziału w sekcji zwłok. No, cała ta sprawa tych badań dziwnych DNA i tak dalej. No i puenta była taka, ona tak ostrożnie się wypowiada, chociaż zdecydowanie, że niemożliwe, żeby to był wszystko zbieg okoliczności i tak dalej, że ci ludzie powinni ponieść konsekwencje. Nie może być tak, że tylko rodzina ponosi konsekwencje tego wszystkiego. Chciałem zapytać, czy z pańskiego punktu widzenia lekarz, który przeprowadził te dziwne badania DNA, prokuratorzy, którzy prowadzili te śledztwa wcześniej, czy to są osoby, wobec których, jakby powiedział Mariusz Kamiński, kodeks karny powinien mieć zastosowanie?
Panie redaktorze, ja chciałbym podkreślić, że prokuratura gdańska prowadzi dwa śledztwa. Pierwsze śledztwo, które jest kontynuacją śledztwa w sprawie zabójstwa Krzysztofa Olewnika, i drugie śledztwo, które właśnie dotyczy prawidłowości prowadzenia tego pierwszego śledztwa przez prokuratorów w latach wcześniejszych, prokuratorów olsztyńskich, warszawskich. Dlatego trudno formułować jest jakieś jednoznaczne, kategoryczne wnioski przed zakończeniem tego śledztwa. To śledztwo jest właśnie prowadzone po to, żeby przyniosło nam odpowiedź na temat prawnokarnej oceny tych zachowań. I ja jestem święcie przekonany, że to śledztwo takie odpowiedzi przyniesie.
No tak, ale pański prokuratorski nos, co panu mówi? Czy to była przestępcza zmowa przeciwko temu śledztwu? Jak takie pasmo zdarzeń może mieć miejsce?
Mój prokuratorski nos mówi, że prokuratorzy gdańscy prowadzą znakomicie to postępowanie. Wiele faktów, nagromadzenie różnych dziwnych zdarzeń budzi moje najwyższe zdumienie. Brak profesjonalizmu w niektórych zachowaniach jest dla mnie, jako dla prokuratora, no wręcz uwłaczający. Takich rzeczy nigdy nie powinny, takie rzeczy nigdy nie powinny się zdarzyć.
Czy po prostu niewykonanie obowiązków? Czy to jest możliwe, że to się działo przypadkiem? Panu mówi nas, czy nas panu mówi?
Panie redaktorze, ja nie chciałbym swojej wersji publicznie narzucać prowadzącym śledztwo prokuratorom. To oni, jako niezależni prokuratorzy, muszą wyciągnąć wnioski. Jeżeli dojdzie do sformułowania aktu oskarżenia, to oni w tym akcie oskarżenia będą musieli właśnie na pytania pana redaktora odpowiedzieć. Znając ich profesjonalizm, jestem przekonany, że znajdą odpowiedzi na te pytania.
Ja dociskam pana w tej sprawie dlatego, że pani Olewnik postawiła też tezę, która jest bliska mojemu poczuciu, że mianowicie to nie jest sprawa bardzo wyjątkowa, że opaczne funkcjonowanie prokuratury jest w Polsce zjawiskiem powszechnym. Ona mówiła o bezliku listów, telefonów od ludzi, którzy są ofiarami tego typu, w ich odczuciu przynajmniej, prawda, sytuacja. I chciałem pana zapytać, czy tak rzeczywiście jest?
Panie redaktorze, ja jestem świadomy błędów, jakie prokuratorzy popełniają. Wielokrotnie w swojej karierze zawodowej miałem do czynienia z błędami moich podwładnych, z błędami prokuratorów, ale miałem też do czynienia ze sprawami, które były fantastycznie przez prokuratorów zrobione, z pełnym zaangażowaniem, znakomitą wiedzą prawniczą. Odpowiedź na to pytanie nie może być jednoznaczna, ponieważ prokuratura prowadzi rocznie 1 200 000 1 300 000 spraw. Muszą się zdarzyć błędy w tej sprawie. Naszym zadaniem jest eliminowanie tych błędów. Oczywiście ideałem byłoby, gdybyśmy wyeliminowali wszystkie błędy, ale no cóż, jako realista nie spodziewam się.
No nie chodzi o błędy
trzeba po prostu zdiagnozować.
Nie chodzi o błędy. Chodzi o sabotowanie wymiaru sprawiedliwości przez funkcjonariuszy prokuratury.
Sabotowanie w jakim rozumieniu?
Wie pan, no, w takim rozumieniu, jakie w przypadku państwa olewników jest opisywane od jakiegoś czasu coraz częściej, z coraz większymi szczegółami, o to, że się przyjmuje ekspertyzy, które są, no, sądząc z tych opisów, no, na pierwszy rzut oka, mówiąc najdelikatniej, nierzetelne.
Ta ekspertyza niepewne. Nie jest na pierwszy rzut oka nierzetelna.
Nie?
Co do tej ekspertyzy, jesteśmy w posiadaniu innej, aktualnej ekspertyzy i dopiero druga ekspertyza biegłego rozprawia się z tą pierwszą ekspertyzą. Natomiast ja nie ukrywam, znam to śledztwo i błędy, które były popełniane w poprzednim postępowaniu, budzą mój największy sprzeciw i oczekuję, że prokuratorzy z Gdańska odpowiedzą procesowo na te wszystkie pytania, formułując akt oskarżenia, co wcale nie znaczy, że im narzucam sposób zakończenia tego postępowania, ale też jestem zbulwersowany błędami, które w tym śledztwie popełniono, ale z drugiej strony, to chcę podkreślić, jestem niezwykle zbudowany sposobem prowadzenia tego śledztwa, dociekliwością prokuratorów prowadzących to śledztwo, wręcz pasją, z jaką to śledztwo prowadzą i wynajdują, bo to jest ich zasługa, wynajdują błędy, które zostały wcześniej postawione. Ja jestem święcie przekonany, że naszym późniejszym obowiązkiem będzie przedstawianie tej sprawy na szkoleniach. No, zadaje pan pytanie, na którą odpowiedź miałaby przesądzać już o kształcie aktu oskarżenia. Czy to były błędy? Czy to był, pan nazywa to spiskiem, ja bym to określił może jako zorganizowane działanie celem udaremnienia, wykrycia sprawców tego postępowania. To jest właśnie przedmiot postępowania prowadzonego w Gdańsku. I prokuratorzy formułując końcowe wnioski, na to pytanie odpowiedzą.
Kiedy?
Ja myślę, że jest to kwestia jeszcze kilku miesięcy, ponieważ materiał dowodowy jest ogromny, a ta sprawa jest tak specyficzna, że każdego niemal dnia, każdego tygodnia odkrywamy coraz to inne, jak gdyby, pokłady tej sprawy, które rodzą kolejne pytania. A to powoduje kolejne czynności śledcze. Nie mogę przesądzać teraz, nie chcę narzucać prokuratorom prowadzącym śledztwo jakichś terminów, że do tego i tego terminu musicie to śledztwo zakończyć. Nie, oni muszą odkryć wszystko, co w tej sprawie do tej pory było przykryte.
A jest już decyzja co do terminu ekshumacji?
Tak, panie redaktorze.
Kiedy jest decyzja?
Oj, panie redaktorze, na to pytanie nie odpowiem.
To jest tajemnica?
Tak, to jest tajemnica.
To jak jesteśmy przy tajemnicy, panie prokuratorze, to na czym ma polegać modyfikacja przepisów o ochronie tajemnicy śledztwa, dzięki której moglibyśmy uniknąć w przyszłości takich dziwnych sytuacji, jak postawienie zarzutów dziennikarzom?
Właśnie ta sprawa była impulsem do podjęcia w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej prac nad zmodyfikowaniem artykułu 241. Nie ukrywam, że bardzo zaskoczyła mnie i zdumiała wręcz ta sprawa, ponieważ do tej pory prokuratorzy inaczej oceniali szkodliwość społeczną zachowań dziennikarzy, koncentrując się na ujawnieniu czy wykryciu sprawcy przecieku od strony organów państwowych, bo to jest najistotniejsze. Funkcjonariusz państwa, który z różnych powodów ujawnia tajemnicę służbową, nie powinien być funkcjonariuszem państwa.
Błędy, ta nowelizacja zmierzałaby do tego, żeby nie ścigać dziennikarzy, tylko ścigać czy innych osób, bo to też może być tak, że ja się przypadkiem dowiem, albo na przykład dowie się moja babcia, prawda, o czymś i to komuś ujawni. Żeby nie ścigać tych osób, tylko funkcjonariuszy, tak?
Ta nowelizacja jest jeszcze na etapie prac koncepcyjnych, aczkolwiek umówiliśmy się z panem ministrem Wroną, że pierwsze wnioski już dzisiaj sformułujemy co do kierunku tej nowelizacji. W przepisie artykułu 241 jest dosyć istotna dla mnie sprzeczność. Mianowicie z jednej strony przepis ten ma chronić sprawność postępowania przygotowawczego, ale z drugiej strony jak gdyby narusza równie ważne dobro, a więc prawo opinii społecznej do informacji i coś tak istotnego w demokracji jak wolne media. Te sprzeczności należy pogodzić. Czy to będą kwestie kontratypu, czy to będzie kwestia oceny szkodliwości społecznej. Tutaj różnego rodzaju dobra. Nie, ja jestem przekonany już po pierwszych dyskusjach, rozmowach, że potrafimy ten przepis tak zmodyfikować i przedstawić Sejmowi, bo ustawodawcą w Polsce jest Sejm, ani prokuratura, ani Ministerstwo Sprawiedliwości, czy też rząd, przedstawić go w takim kształcie, że pogodzimy te dwa dobra, bo zgodzi się pan redaktor ze mną, że dobro postępowania przygotowawczego jest istotnym dobrem, że ujawnienie, chociażby przykładowo zupełnie mówię, nazwiska świadka incognito, czy adresu świadka koronnego jest niebezpieczne dla postępowania.
Po to są tajemnice, żeby były tajemnicami i po to są urzędnicy, żeby strzegli tych tajemnic. Tak?
Oczywiście no i dlatego nasze prace zmierzają też w kierunku określenia, czy wszystkie wiadomości z postępowania przygotowawczego są faktycznie tak istotne, żeby je chronić tak szeroko takim przepisem. Ja jestem przekonany, że nie. W toku postępowania zbieramy bardzo wiele różnych materiałów, które tak naprawdę są szumem informacyjnym.
Ale panie prokuratorze, problem polega na czym innym. Znaczy, czy obywatel, czy każdy z nas ma być strażnikiem informacji, których poufności nie potrafią upilnować urzędnicy.
Tak? W moim przekonaniu strażnikiem tajemnic państwowej, służbowej przede wszystkim są funkcjonariusze państwa i to do nich przede wszystkim powinniśmy kierować procesowe pretensje, tak to określę, w wypadku wycieku takiej właśnie informacji.
No dobrze. I wykluczycie odpowiedzialność tych innych osób, które weszły w posiadanie tej tajemnicy, czy nie? Czy w dalszym ciągu będzie tak, jak jest do tej pory?
Panie redaktorze, nie będzie. Mam nadzieję, że nie będzie. My tylko przedstawimy propozycje nasze. Ale też nie będę teraz przesądzał, czy będzie to jak gdyby kontrapy wykluczający całkowicie odpowiedzialność dziennikarzy, czy też będzie to takie sformułowanie, że wykluczymy odpowiedzialność dziennikarzy w sytuacji, kiedy informacje z postępowania przygotowawczego faktycznie nie są, rzeczywiście, realnie nie stanowią zagrożenia dla tego postępowania. Nad tym właśnie pracujemy.
Aha, czyli w zasadzie to by nic nie zmieniło, bo
nie,
teraz
zmieniłoby.
Też jest mowa o szkodliwości.
Tak, ale jak daje nam
czyli
przykład...
Czyli to by było to samo w zasadzie.
Nie, no, pan redaktor już przesądza, byłoby to samo.
Nie, bo jednak widzę...
Jeszcze nie zaczęliśmy na dobre prace, jeszcze nie sformułowaliśmy wniosków, a pan redaktor mówi, nie, to już nic nie da. Nie, trzeba podejść do tego przepisu. Właśnie sprawa krakowska dała nam ten impuls. Zastanawiamy się, w którym kierunku, ale proszę pamiętać o tym, że nasze propozycje będą tylko propozycjami. Spodziewam się, że nad tymi propozycjami będzie cała debata społeczna, debata poselska i myślę, że dziennikarze w tej debacie wezmą aktywny udział.
Jak pan ocenia swoje szanse na to, żeby zostać prokuratorem generalnym?
Nie oceniam swoich szans, to jest decyzja pana prezydenta.
Ale pan prezydent na przykład próbował się z panem skontaktować, porozmawiać, no bo przy taką decyzją wypadałoby, no to jest, byłoby normalne, żeby zobaczył ten Zalewski z bliska, jak on tam gada, czy nie do kamery.
Panie redaktorze, ja patrzę na tę sprawę bardzo spokojnie. Mi zależy na reformie prokuratury, nie na stanowiskach.
Aha. No dobrze, to jak pan nie zostanie tym prokuratorem generalnym, to co pan będzie dalej robił?
Panie redaktorze, ja przede wszystkim jestem prokuratorem. To jest mój zawód, który uprawiam od wielu, wielu lat i ja naprawdę zawsze znajdę swoje miejsce w prokuraturze.
Aha. Czy można wrócić z samej góry do normalnej prokuratorskiej pracy?
Oczywiście, że można wrócić. Ja już tak wracałem.
Będzie pan wezwany przed komisję śledczą do spraw afery hazardowej, żeby wyjaśnić zgody na podsłuchy, jak rozumiem, w sprawie Blackjack. Dlaczego pan te zgody wydawał?
Oj, panie redaktorze, pyta mnie pan o całą sferę objętą tajemnicą państwową. Jest cała procedura dotycząca wydawania zgody na wystąpienie do sądu o zakładanie podsłuchów. Ta procedura w prokuraturze krajowej jest precyzyjnie przestrzegana. Zgody z zasady wydają zastępcy prokuratora generalnego. Akurat, powiedzmy, mój udział w tym jest mniejszy z racji podziału obowiązków, ale oczywiście takie zgody w różnych sprawach też wydawałem.
No dobrze, ale dlaczego?
Dlatego ja tu mówię zupełnie ogólnie o tych sprawach,
które... Bo będą padały te pytania przed komisją, więc tak próbuję z panem sobie przećwiczyć.
Panie redaktorze, jeżeli będę wezwany przed komisję, jeżeli będą padały tego typu pytania, to jestem przekonany, że będą one padały na posiedzeniu niejawnym, bo jest to materia ściśle tajna. Ja oczywiście na wszystkie pytania odpowiem, natomiast generalnie, publicznie powiem tak, wszędzie tam, gdzie prokuratorowi przedkłada się materiał operacyjny, wskazujący na możliwość zaistnienia przestępstwa, wskazujący na konieczność założenia podsłuchu jako jedyną możliwość dojścia do prawdy, dojścia do stwierdzenia, że takie przestępstwo zaistniało, wszędzie tam prokurator wydaje zgodę. Zgodę nie na podsłuch, zgodę na wystąpienie do sądu. I dopiero sąd ostatecznie zgodę o założeniu podsłuchu wydaje.
Bardzo dziękuję. Edward Zaleski.
Dziękuję bardzo.
Prokurator krajowy był moim gościem.